Gościem poranka wnet jest pan poseł Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry państwu.
Szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego dziś jadą do Grecji, żeby okazać wsparcie dla tego kraju w obliczu kryzysu z tysiącami uchodźców u jej granic. Te zdjęcia, które i filmy, które widzimy z granicy turecko-greckiej, no, są szokujące i nie napawają optymizmem. Co w tej sytuacji powinna zrobić Unia Europejska? Jak mamy sobie z tym kryzysem, panie ministrze, poradzić?
No, po pierwsze, powinna zrobić wszystko, żeby rozwiązać kryzys syryjski. Natomiast Unia tego nie robi. Tutaj znowu mam taki pokaz, jak w przypadku jakiegoś morderstwa, to odbywa się kolejny biały marsz, czy czarny marsz milczenia w jakiejś stolicy, to tutaj znowu politycy europejscy jadą do Grecji, żeby pokazać solidarność. No, to nie rozwiąże problemu. Problem zostanie rozwiązany wtedy, jeśli zakończymy konflikt w Libii, jeśli zakończymy konflikt w Syrii. Tego Europa nie robi. No i w rezultacie mamy kolejną falę emigrantów, nie uchodźców, tylko emigrantów.
Nasze cele są jasne. Powstrzymać masakrę, doprowadzić do rozejmu, zapobiec dalszemu napływowi imigrantów. Tak w niedzielę zapewniał turecki minister obrony Hulusi Akar, ogłaszając początek ofensywy przeciwko siłom syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Mówię tutaj o północno-zachodniej Syrii, o prowincji Idlib. Jak widzimy, Turcy nie ustąpią i chyba pierwszy raz od dawna tak otwarcie informują, że są zaangażowani w ten konflikt w Syrii.
Turcy nie ustąpią, dlatego że chodzi im o kwestię kurdyjską. Kurdowie to jest duży naród, który żyje w co najmniej czterech państwach, czyli w Turcji, Iranie, Iraku i Syrii, który nie ma własnego państwa. Turcy obawiają się, że Kurdowie syryjscy mogą doprowadzić do stworzenia jakiejś niepodległej enklawy, ponieważ no, w Syrii jest konflikt wewnętrzny, toczy się od 9 lat i tam jest duże prawdopodobieństwo, że Kurdowie syryjscy stworzą taką niepodległą enklawę. I taka enklawa, jeśli powstała, mogłaby być zaczynem tworzenia się niepodległego państwa kurdyjskiego, mogłaby promieniować swoją polityką niepodległościową właśnie do Kurdów żyjących w innych krajach, w Turcji. W związku z tym Turcy obawiają się takiej sytuacji i chcą nie dopuścić do tego, aby taka niepodległa enklawa kurdyjska w Syrii powstała. Po drugie, Turcy nie dostrzegają żadnego wsparcia ze strony Europy, ze strony NATO dla swojej polityki. W związku z tym działają na własną rękę. No i mamy to, co mamy w tej chwili, czyli niezależne działania tureckie w Syrii.
To w takiej sytuacji, panie ministrze, jak Sojusz Północnoatlantycki, jak NATO powinno się zachować? Czy wspierać Turcję i wspierać jej działania? Czy szukać jakiegoś innego, bardziej może pokojowego rozwiązania? Czy jednak Bashar al-Assad ma być na takiej czarnej liście i co, ma być może on odsunięty od władzy? Przecież to też no chyba niezbyt dobry scenariusz.
No, problem polega na tym, że powinniśmy zachować pragmatycznie, jeśli nie jesteśmy w stanie jako Zachód, jako NATO, jako Unia Europejska obalić przywódcę syryjskiego, no to w jaki sposób trzeba się z nim porozumieć. Oczywiście stawiając pewne warunki, to po pierwsze. Po drugie, no warto też wesprzeć Turcję, nie zostawiając jej po prostu z tych samodzielnie wobec tych wszystkich problemów, jakie tam są. No, Turcja jest naszym sojusznikiem, jest członkiem NATO, jest państwem stowarzyszonym z Unią Europejską, czeka w kolejce do wejścia do Unii Europejskiej nie powinna być pozostawiona sama sobie, ponieważ ma wokół siebie bardzo poważne problemy bezpieczeństwa. No ma wokół siebie problem syryjski, czy od 9 lat ropiejącą ranę konfliktu wewnętrznego. Ma problem iracki, gdzie jeszcze niedawno był kolejny rak na tej ziemi, czyli państwo islamskie. Ma obok siebie Liban, w którym szaleje Hezbollah i tak dalej. Więc Turcji powinniśmy pomóc rozwiązać przynajmniej jeden czy drugi z tych problemów, który ma na swoich granicach.
No ale z drugiej strony mówi pan o tym, że Turcja i Kurdowie to jest bardzo ważny problem, ale jak patrzymy na Turcję, to Turcja no tak jakby chciała zrobić na złość Unii Europejskiej, w pewien sposób zaszantażować Europę tymi uchodźcami, mimo wcześniej podpisanej takiej umowy o tych 6 miliardach euro skierowanych z Unii Europejskiej dla Turcji. To teraz się tak odgrywa, szantażuje Europę, jeżeli mi nie pomożecie, to będziecie mieli ten problem?
Trochę tak to wygląda. Oczywiście Turcja jest niezadowolona z faktu, że te pieniądze, które Unia Europejska przyznała Turcji, nie są przekazane bezpośrednio do budżetu tureckiego. Turcja chciałaby dysponować swobodnie tymi pieniędzmi, natomiast Unia oczywiście w ten sposób nie przyznaje pieniędzy. Unia Europejska gwarantuje pewną kwotę, ale w postaci pewnych grantów na konkretne rozwiązania. Natomiast nie dosypuje bezpośrednio do budżetu. Wiemy to również po sobie, prawda? Pieniądze, które też żeśmy kiedyś wynegocjowali w różnych funduszach spójności i tak dalej, nie są pieniędzmi, które przychodzą automatycznie do budżetu, tylko trzeba je po prostu zdobyć poprzez własne granty i poprzez dopłaty, wkłady własne. Tak jest też w przypadku tureckich rozwiązań. No więc Turcja oczywiście jest niezadowolona z tego rozwiązania. Jest niezadowolona również z faktu, że od kilkudziesięciu lat czeka u drzwi europejskich na wejście do Unii Europejskiej. No i ma się różnego rodzaju, jak pani powiedziała, szantaży, aby wymusić inne rozwiązania, korzystniejsze dla siebie w Brukseli.
No więc co Unia Europejska w takiej sytuacji ma zrobić? Ugiąć się pod szantażem Turcji, czy też nie, czy też tak jak widzimy te zdjęcia z granicy turecko-greckiej, bo przecież te napięcia na granicy będą się cały czas nasilać i ta sytuacja nie zniknie z dnia na dzień. Więc co? Uginamy się pod żądaniami Turcji, dajemy im więcej pieniędzy, przyjmujemy ich do Unii Europejskiej, czy radzimy sobie z kryzysem? Bo wiemy, że greckie wojsko użyło nawet jakiejś broni, nie wiem czy ostrej amunicji, ale do tych protestujących. Znaczy, no sytuacja jest patowa albo bardzo ciężka do wyjścia z niej. Jaki scenariusz pan widzi, panie ministrze?
Wspomniałem na początku naszej rozmowy, Unia Europejska powinna się zaangażować przede wszystkim w rozwiązanie wojny wewnętrznej w Syrii. No, wybraliśmy kilka miesięcy temu nowe władze Unii Europejskiej. Nowe władze powiedziały, że będzie to władza geopolityczna. Mówię tutaj o Komisji Europejskiej. Pani Ursula von der Leyen powiedziała, że to będzie geopolityczna komisja, która będzie próbowała rozwiązać problemy zarówno wewnątrz Unii Europejskiej, jak i wokół Unii Europejskiej. No więc dajmy szansę, aby ta komisja zaistniała i próbowała rozwiązać problemy. Jak na razie tego nie widać. Unia Europejska nie rozwiązuje konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, który niedawno eskalował. Nie widać postępów w rozwiązywaniu konfliktu libijskiego, nie widać postępów w rozwiązaniu konfliktu syryjskiego. No więc jeśli nie rozwiązujemy tych konfliktów, no to ktoś inny stara się rozwiązać te konflikty na swój sposób.
Na przykład Rosja, która wchodzi.
Turcja.
Ale tak samo Rosja, która bardzo mocno jest zaangażowana i wspiera Baszara al-Assada, to możemy mówić o takim konflikcie pomiędzy Rosją a NATO, że tam właśnie Idlib jest tą kolebką tego konfliktu między Sojuszem Północnoatlantyckim a Władimirem Putinem?
Tak jak to było w czasie zimnej wojny, gdzie Zachód i blok wschodni rywalizowały w różnych regionach świata, a to był Wietnam, a to były inne obszary Afryki. Tak i dzisiaj widzimy, że Rosja próbuje rywalizować ze światem zachodnim na różnych innych płaszczyznach regionalnych. To jest Syria, to jest Ukraina, to jest też Libia, gdzie Rosja popiera generała Haftara przeciwko centralnym władzom w Trypolisie, które są wspierane przez ONZ. Tak jest. To są takie wojny zastępcze, które prowadzi Rosja z Zachodem, ponieważ nie akceptuje obecnej sytuacji międzynarodowej, obecnego układu międzynarodowego, tej nowej architektury bezpieczeństwa, która powstała po zakończeniu zimnej wojny.
Panie ministrze, Parlament Europejski odwołuje 130 wydarzeń w związku z koronawirusem. Nie będą się odbywały przez najbliższe 3 tygodnie wydarzenia takie towarzyszące. Parlament Europejski został zamknięty dla turystów. Jak wygląda codzienność parlamentarzystów właśnie w związku z tą epidemią, czy właśnie zagrożeniem koronawirusem?
No, dopiero się przekonam, dlatego że zaczynamy tę pracę w tym tygodniu i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Pod takim zapytaniem jest również przyszłotygodniowa sesja w Strasburgu. Były tutaj głosy, jeszcze wczoraj słyszałem, aby tą sesję zamknąć i zorganizować tylko i wyłącznie w Brukseli, aby się nie przenosić. No, z tego, co słyszę, Francuzi się nie godzą na to i uważają, boją się, że to będzie taki pretekst, aby kiedyś rzeczywiście zrezygnować w ogóle z tej drugiej siedziby w Strasburgu. Także tutaj kwestie bezpieczeństwa, zdrowia mieszają się z wielką polityką. No i nie wiadomo, kto wygra, czy zdrowie, czy jednak polityka międzynarodowa.
A jeszcze ta polityka nasza, lokalna, w miniony weekend odbyła się między innymi konwencja Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Co pan sądzi o rozwiązaniach, które proponuje pani Małgorzata Kidawa-Błońska, o silnej Polsce w Unii Europejskiej, o silnej Polsce na arenie międzynarodowej i o postulatach, które między innymi złożyła pani Małgorzata Kidawa-Błońska, mówiąc na przykład o tym, że emerytury w Polsce nie powinny być opodatkowane i w ogóle przekaz, który z tej konwencji płynął.
Znaczy, o emeryturach nie będę się wypowiadał, dlatego że to są szczegółowe rozwiązania, o których można dyskutować. Natomiast pozostałe hasła wypowiedziane tam brzmiały dość infantylnie. Bym powiedział, co to znaczy silna Polska w silnej Europie. To jest slogan, który niewiele znaczy. Polska jest silna w tej chwili, jest silna swoją gospodarką, jest silna swoją pozycją w regionie Europy Środkowej, jest silna naszymi kontaktami ze Stanami Zjednoczonymi, jest silna modernizacją swojej armii i tak dalej. Czyli Polska umacnia się i Polska jest silna. Europa natomiast słabnie i to nie z powodu jakiejś polityki polskiej, tylko ze względu na różne meandry i wojnę ideologiczną, która toczy się w Unii Europejskiej. Tutaj nie ma żadnej odpowiedzi ze strony opozycji poza właśnie takimi sloganami, poza taką infantylnością. Więc więcej nie chcemy się komentować tego, ponieważ nie było tam żadnych konkretów ważnych, do których można się odnieść. Ja uważam, że w tej chwili jest bardzo duża szansa, by prezydent Andrzej Duda wygrał te wybory w pierwszej turze i zakończył te kwestie, zakończył te dywagacje, ponieważ potrzebujemy silnej władzy prezydenckiej w najbliższym czasie.
Bardzo dziękuję. Witold Waszczykowski, poseł do Parlamentu Europejskiego, a także były minister spraw zagranicznych, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę. Godzina 8:30, a my teraz posłuchajmy może Indios Bravos, tak patrzę na naszego realizatora. Darek Konkol dzisiaj jest realizatorem dzisiejszego Poranka Wnet. Indios Bravos, lubię to.